Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Złoty standard to pół roku, choć Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 2 lata i dłużej, o ile mama i dziecko tego chcą. W Wieczornych Pikselach witam Państwa Michał Słobodzian. Dziś mówić będziemy o walorach karmienia piersią i od razu zastrzeżenie. Będziemy mówić, dlaczego warto, ale warto także pamiętać, że decyzja o tym, w jaki sposób mama karmi dziecko, jest jej indywidualną decyzją wymagającą uszanowania. Z danych wynika, że w pierwszych dobach życia większość urodzonych dzieci, bo aż 98%, karmiona jest naturalnie mlekiem matki. Z każdym kolejnym miesiącem ten odsetek jednak maleje. Do pół roku karmi 42%, do roku niespełna 12%. Kobiece mleko zawiera ponad 100 składników odżywczych i leczniczych. Jest najlepszym pożywieniem dla noworodków i niemowląt, przyznaje Katarzyna Kołodziejczyk, bydgoska promotorka karmienia piersią, to tytuł nadawany przez Centrum Nauki o Laktacji. Pani Katarzyna jest także autorką strony www.małyssak.pl.
Jest bardzo wartościowe, jest przystosowane do naszego gatunku w maksymalnym stopniu. Jest bardzo dobrze przyswajalne i nie obciąża niedojrzałego jeszcze układu trawiennego dziecka. Dla takiego przykładu chciałabym przedstawić, jak wygląda laktacja u foki. Foka przez 4 dni karmi swoje dziecko, czyli ta laktacja trwa tylko 4 dni i codziennie produkuje 10 kg mleka. Mała foka wtedy podwaja swoją wagę urodzeniową, a mama traci 50 kg przez cały okres laktacji. Potem przez 30 dni foka nie musi nic jeść, czyli to mleko jest dostosowane do niej w zupełności, ponieważ tworzy jej taką ściółkę tłuszczową po to, by nie marzła. I ten przykład mówię po to, żeby uzmysłowić, jak bardzo natura przystosowuje mleko danego gatunku do jego potrzeb.
I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że ludzkie mleko dla człowieka jest najlepsze.
Dokładnie.
Czasami nam się wydaje, że mleko krowie będzie lepsze, ale ono jest dla zupełnie innego gatunku.
Tak, trzeba sobie zdać sprawę, że mleko sztuczne jest zbudowane, jest stworzone na bazie mleka krowiego, które zawiera 8 razy więcej białka niż mleko ludzkie. To tworzy ryzyko otyłości, dlatego właśnie karmienie piersią jest bardzo dużą profilaktyką otyłości. Ta ilość białka, która w mleku sztucznym jest o wiele większa niż w mleku ludzkim, czyli 8 razy większa, sprawia, że układ trawienny dziecka jest o wiele bardziej obciążony podczas trawienia, czyli ta długość spania, która się mówi potocznie, że dzieci po mleku sztucznym śpią dłużej, wynika z tego, że dziecko, układ trawienny jest po prostu bardziej obciążony i musi sobie jakoś poradzić, żeby to mleko strawić. Dlatego dzieci karmione mlekiem mamy budzą się częściej, ponieważ to mleko jest lekkostrawne i częściej potrzebują bycia przy piersi mamy.
A czy to prawda, że tak naprawdę mleko każdej mamy jest indywidualne i dostosowuje skład nieco do potrzeb danego dziecka?
Tak, jest to prawda. Takim najprostszym przykładem jest to, że mleko wcześniaka jest dostosowane do potrzeb właśnie dziecka przedwcześnie urodzonego, ponieważ jest ono bogatsze w białka, bogatsze w tłuszcze, czyli tego białka ma więcej. Dzieci donoszone, urodzone o czasie mają troszeczkę mniej białka w mleku, a przedwcześnie urodzony maluszek potrzebuje o wiele bardziej skondensowane, większą tą dawkę energii w tej mniejszej objętości.
Pani Joanna, ma pani 4 dzieci.
Hania 10, Janek 7, Stasiu 5 i Marysia 2.
Wszystkie wykarmione piersią?
Wszystkie wykarmione piersią. Dłużej albo krócej, ale wszystkie. Właściwie bez przerw pewnie dużych te 10 lat, nie? Chwila przerwy i na nowo, i na nowo.
Dla kobiety, to jest bardzo indywidualne, tak? Ale dla kobiety karmienie dziecka to jest coś więcej niż tylko taka czynność, że chcemy nakarmić dziecko?
To jest na pewno coś więcej niż czynność. To jest taki aspekt takiej bliskości dla mnie ogromnej. Ja nawet większy problem miałam z odstawianiem dzieci niż jakby one. No, często się mówi, że to dziecko trzeba przyzwyczaić do tego, żeby ono jakoś łagodnie przyjęło to odstawianie od piersi, a u nas były takie sytuacje, że te dzieci się odstawiały naturalnie, a no to ja miałam poczucie, że jestem odstawiona. I szczególnie chyba z Hanią, to tak z tym pierwszym dzieckiem, bo musiałam ją odstawić od piersi z takich powodów zdrowotnych szybciej i miałam wyobrażenie takie, że ona bardzo źle to zniesie. No tak się nasłuchałam, że to dziecko trzeba tak przyzwyczaić. A tu się okazało, że no ja ją od tej piersi odstawiłam, a ona za dwa dni już jakby nie szukała w ogóle mnie i to ja miałam takie poczucie takiej straty dużej, nie?
Mleko ma ponad 100 składników odżywczych i leczniczych. Jakie są te najważniejsze? Może nie wymieniajmy tych trudnych nazw, ale jakie ma działanie?
Jest nośnikiem przeciwciał, które przedostają się z organizmu mamy do dziecka i zabezpieczają przed chorobami, przed infekcjami, zapaleniami ucha, układu oddechowego, biegunkami. Czyli już na starcie dziecko ma szansę mniej chorować. Zwiąże się też to z mniejszymi wydatkami na zdrowie.
Taka ciekawostka w kobiecym mleku, z tego co mówią naukowcy, są także komórki macierzyste. Co prawda nie można ich przechowywać, tak jak tych z krwi powinowej, ale one są. Mają korzystny wpływ na ten mały organizm.
One nie są trawione w organizmie dziecka, tylko aktywnie budują jego organizm. Tak jak kiedy dziecko jest w brzuchu mamy, te komórki aktywnie budują, tak potem po porodzie jest to kontynuowane, właśnie z mlekiem matki są przekazywane te komórki macierzyste.
Jeśli chodzi o dziecko, mówi się o takich korzyściach na tu i teraz, czyli zaraz po porodzie w tym pierwszym etapie, ale także są takie korzyści odroczone. Mówi się o tym, że mleko kobiece na przykład zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory dziecięce.
Zmniejsza ryzyko zachorowania na białaczkę i na chłoniaka. Niedawno została odkryta w mleku mamy taka cząsteczka Hamlet, która właśnie działa bardzo selektywnie, ponieważ ona niszczy komórki nowotworowe, a nie niszczy tych zdrowych, czyli jest to naprawdę fenomen. Jeszcze do końca nie poznano, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ale już wiadomo, że takie komórki istnieją.
Mówiła pani o tych korzyściach, o zabezpieczeniu przed otyłością, ale mówi się także o cukrzycy na przykład.
Dokładnie, że to ryzyko zachorowania na cukrzycę jest mniejsze. No na pewno właśnie wiąże się to z takim programowaniem metabolicznym dziecka, czyli dziecko jest właśnie zaprogramowane na te mniejsze ilości białka, odpowiednią ilość tych składników. Co jeszcze taką ciekawostką jest, w mleku mamy zawierają się też enzymy, które jeszcze zanim mleko trafi do brzuszka dziecka, nadtrawiają mleko mamy. Takich enzymów jest około 80. Już wstępnie trawią ten pokarm, co też ułatwia właśnie dziecku przyswajanie mleka mamy. Jest również taki hormon, który się nazywa leptyna. Trafia do brzucha dziecka, daje sygnał sytości, czyli o wiele wcześniej dziecko dostaje ten sygnał, że jest najedzone. Przy karmieniu sztucznym taki sygnał dostaje o wiele później, jest ryzyko właśnie przekarmienia dziecka.
Z jednej strony ważne doświadczenie, budujące więź i bliskość, ale z drugiej strony, tak w cudzysłowie, mocno przewlekłe, no bo trwa i faktycznie bywa, że kobieta karmi kilkanaście razy dziennie. Jak sobie z tą monotonią poradzić?
No to już jest druga natura. Jak człowiek zaczyna robić coś wielokroć, no to po prostu robi to już automatycznie. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, ja już nie karmię dziecka od roku, ale moja cała rodzina jest przyzwyczajona do tego, że ja karmię i dzisiaj przy obiedzie mój mąż, częstując winem babcie, mówi, a tobie nie nalewam. Ja mówię, no, przepraszam bardzo, no bo ty nie możesz, bo wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że ja ciągle czegoś nie mogę, właśnie dlatego, że karmię, więc no to jakoś tak jest chyba naturalne. Ja nie widzę w tym czegoś takiego sztucznego, że to trzeba sobie wyrobić.
Wiąże się też właśnie z ograniczeniami. No nie można wszystkiego zjeść, nie można wypić alkoholu. Trzeba być na zawołanie dziecka.
No to bardzo różnie. Ja mam 4 dzieci mamy i każde dziecko jakby miało inne potrzeby, jeśli chodzi o to wymaganie karmienia. Mamy jedno dziecko, które było i jest do dzisiaj takim dużym alergikiem, więc to karmienie, i to rzeczywiście była pierwsze nasze dzieciątko, więc to karmienie się wiązało z dużą zmianą życiową, dietową. Właściwie jadłam tylko karkówkę królika i popijałam wodę i dżem. I to tylko ze śliwek. No tak to wyglądało. No, człowiek tego nie traktuje chyba w kategoriach jakichś takich wielkich poświęceń, bo jakby nie chciał karmić, to by nie karmił. Ja tego nie traktowałam nigdy jako taki reżim, że ja muszę. To jest mój wybór, że ja karmię dziecko piersią z korzyścią dla niego, ale myślę, że nie byłoby absolutnie nic takiego, nie wiem, strasznego, gdybym się zdecydowała w którymś momencie na to, że no, jednak nie chcę karmić dłużej, tak, że kończę. Ja nie widziałabym w tym. Ja chciałam, ale nie widzę w tym takiego nic, nie wiem, niestosownego czy jakiegoś tam uboższego dla dziecka, że ktoś decyduje się na to, że jednak będzie sztucznie karmił dziecko, nie? To jest wybór.
Karmienie korzystnie działa także na mamę.
Jest to bardzo ważny aspekt. Mamy czasami o tym nie myślą, ale warto wiedzieć, że po porodzie szybciej obkurcza się macica, jest mniejsze ryzyko krwawienia, krócej jakby następuje ta utrata żelaza. Również mama szybciej wraca do formy, ponieważ dziennie dodatkowo podczas karmienia spala około 500-600 kalorii. Więc jakby siedząc w fotelu, spędzając czas z dzieckiem, również dba o swoją formę fizyczną.
I po prostu szybciej zrzuca wagę. Dla wielu mam to jest problem po porodzie. Chcą jak najszybciej wrócić do formy.
Dokładnie. Coś, co jeszcze bardziej jest istotne, to to, że wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowania przez mamę na nowotwory.
Mówi się o raku piersi i o raku jajnika.
Jednostka Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, wpisała karmienie piersią do Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Ten efekt jest też zależny od dawki, czyli im dłużej mama karmi, tym bardziej zmniejsza to ryzyko zachorowania.
Pani Justyna, mama Antosia i Franka.
Antoni ma 2 miesiące.
Towarzyszymy pani w dość chyba intymnej chwili, czy karmienie piersią to już jest taka oczywista oczywistość dla pani, że to nie ma znaczenia?
No jest to taka dość prozaiczna, powiedziałabym w cudzysłowie, już czynność, ale ma też za każdym razem taki wymiar intymny bardzo. Mimo nawet okoliczności, jeśli to się dzieje gdzieś no, w takich sytuacjach, gdzie są też inne osoby, bo nie da się gdzieś wyalienować, to i tak jest to zawsze takie osobiste.
To było dla pani ważne, żeby swoje dziecko karmić piersią?
Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że pierwszego syna, który ma teraz 3 lata, nie udało mi się karmić za długo, 3 tygodnie i to było też takie karmienie tylko mieszane. Także teraz bardzo tak walczyliśmy, żeby się udało i jestem bardzo szczęśliwa, że to trwa.
Dlaczego wtedy się nie udało? To kwestia czego? Czasu, braku, nie wiem, samozaparcia?
Nie, samozaparcia miałam bardzo dużo. Miałam wspaniałe też wsparcie ze strony męża, ale tylko właściwie od niego. I tak jak teraz myślę z perspektywy czasu, to mój starszy synek Franek urodził się przed samym Bożym Narodzeniem. Wychodziliśmy do domu w Wigilię i już w szpitalu było trochę problemów z tym karmieniem, a później no właśnie te okoliczności świąteczne, nowy rok, nieczynna poradnia laktacyjna, a ta pomoc była mi wtedy bardzo potrzebna. I to wszystko tak zaważyło. Duży lęk też, ja się bardzo bałam, że on się nie najada może. Nie wiedziałam, czy przybiera na wadze, bo nie mogłam tego sprawdzić w domu. No i to tak chyba najbardziej. Też brakowało mi wiedzy, to teraz wiem. Nikt mi na przykład nie powiedział, że po porodzie dziecko traci na wadze naturalnie i że to jest zdrowy objaw. Więc myślałam, że on po prostu umiera z głodu i tak chudnie. No nie wiedziałam, że dzieci takie karmione piersią czasami po prostu bardzo długo chcą przy tej piersi być. Myślałam, że jak tak go nakarmię, to on będzie spał i to będzie jakiś objaw, że się najadł, a nie wiedziałam, że może właśnie chcieć tej piersi częściej i więcej. No brakowało mi takich informacji zupełnie podstawowych, takich, które teraz już mam i one też mi pomogły, że się udało.
Z danych wynika, że o ile w pierwszych dobach życia większość urodzonych dzieci, bo aż 98% karmiona jest naturalnie mlekiem matki, to z każdym kolejnym miesiącem ten odsetek maleje. Do pół roku karmi 42%, po roku niespełna 12%. Dlaczego kobiety rezygnują z naturalnego karmienia?
Te 42% to jest procent karmienia jeszcze, jakby się wlicza karmienie mieszane, bo takie karmienie wyłączne, czyli zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, to będzie jeszcze mniejszy odsetek. Także to może być nawet kilka. Czynników, które sprawiają, że ten odsetek tak maleje, jest bardzo wiele. Za przykład podam Norwegię. Tam powstał taki film Breast is Best, czyli o piersiach inaczej, który promuje działania, zachowania, ale nie tylko zachowania mam, ale także działania właśnie personelu, które bardzo wpływają korzystnie właśnie na utrzymywanie się karmienia piersią. Tam w 3. miesiącu 90% mam karmi wyłącznie piersią i ten procent utrzymuje się do 6. miesiąca. Bardzo dużo się mówi o wsparciu mamy, czyli o jej otoczeniu. Dziecko ma swoje predyspozycje, jak się rodzi, ma odruch ssania, ale również może go nie mieć i czasami takie problemy nie są diagnozowane. Jeśli dziecko ma kłopoty ze ssaniem, nie będzie w stanie wyprodukować sobie tyle mleka, ponieważ działa to w ten sposób, że im częściej dziecko ssie, tym więcej jest mleka w stanie wyprodukować. Tak? Popyt określa podaż.
Ale jeśli dziecko nie rodzi się z odruchem ssania, to wcale nie oznacza, że przy dobrej pomocy nie można tego odruchu pobudzić, bo można.
Mama, która spotka się ze wsparciem, z profesjonalną poradą medyczną, jest w stanie taki odruch ssania, funkcję ssania zrehabilitować. Także jest to taki czynnik bardzo istotny, żeby wiedzieć, że jeśli są jakieś kłopoty z karmieniem, to można to zmienić.
Szpitale są w tej chwili dość nastawione na to, żeby zachęcać mamy do karmienia piersią. Oczywiście w tej audycji podkreślamy, że jeśli mama nie karmi piersią, to nie jest gorszą mamą, o tym też trzeba pamiętać. Natomiast no, ten początek był trudny, no bo sam poród, który jest dość dynamicznym i pewnie męczącym doświadczeniem, no i tu nagle trzeba uczyć się czegoś, czego wcześniej się nie robiło.
No właśnie, dobrze, jeżeli to przebiega w atmosferze konstruktywnej nauki, bo to też nie zawsze tak jest. I myślę, że cennym byłoby, gdyby personel medyczny na oddziale, no przynajmniej w jakiejś dużej, znacznej części, był przeszkolony, tak żeby móc uczyć tę młodą mamę karmienia piersią. Bo oczywiście cudownie, jeśli jest doradca laktacyjny, ale no wiadomo, że wtedy taka osoba ma dużo pracy, bo tych mam karmiących jest na tym oddziale ileś tam. A położne często no, nie mają wiedzy takiej fachowej, niestety. I one mają dużo dobrych chęci i intencji, no ale nie zawsze są w stanie tak wesprzeć, żeby to się udało. Chociaż akurat przy Antku mieliśmy takie szczęście, że właśnie pani położna udzieliła nam porady złotej, a to była bardzo prosta porada, bo pani po prostu kazała nam go zupełnie inaczej przystawić. Nie w takiej pozycji krzyżowej, tylko spod pachy. I rzeczywiście to się udało, on bardzo chętnie wtedy zaczął jeść, bo był takim dzieckiem słabo ssącym, to był główny problem. A w tej pozycji zmienionej to się udało i panią położną, niestety nie wiem jak się pani nazywa, ale bardzo jestem jej wdzięczna.
Bo początki były trudne.
Bardzo trudne. To też wiadomo, że przecież po porodzie jest ta huśtawka hormonalna i emocje są rozbujane niesamowicie i jakieś takie obawy i lęki i radość wymieszana z takimi, ja miałam takie histeryczne wręcz reakcje. Jest trudno, ale przy takim mądrym wsparciu to się uda.
Ale histeryczne reakcje związane z tym, że nie wiem, czy wykarmię, nie wiem, czy się najada, tak?
Tak, tak, właśnie z tym. Na przykład płakał Antoś tak no, intensywnie przez dłuższy czas i wypluwał pierś, nie chciał. Ja nie wiedziałam, czy on nie chce, bo już się najadł, czy on nie chce, bo nie leci, bo nie umie pociągnąć, bo go coś boli. No i wtedy rzeczywiście potrzebna była taka, to mój mąż mnie wspierał dzielnie w tym. Mówił, że się uda, że jestem najlepszą mamą, że to jest nasze dziecko wyczekane, kochane, że to jest dla niego najlepsze, żeby się nie poddawać, bo ja miałam też takie, żeby no to może podajmy mu trochę takiej mieszanki, to on się uspokoi i wtedy może i nie, że nie, żeby się postarać, spróbować i na pewno wyjdzie. Także pomógł mi bardzo.
Trudność z dostępnością do doradców laktacyjnych, fachowej pomocy, to jest jedna z głównych przyczyn, że wiele mam rezygnuje?
Myślę, że tak, ale też myślę, że większa świadomość do poszukiwania tej pomocy, ponieważ czasami mamy nie mają świadomości, że mogą tej pomocy szukać i gdzieś ją znaleźć, tylko rezygnują, kiedy dziecko na przykład przestaje przybierać na wadze, mogą dostać poradę przejścia na sztuczną mieszankę. Często są pozostawione same sobie. Dokarmianie dziecka jest czasami konieczne i niezbędne, żeby ono wróciło do swojej prawidłowej wagi, jeśli na przykład właśnie nie przybiera na wadze, ale trzeba pamiętać, że doradca laktacyjny, który się tym zajmuje profesjonalnie, będzie prowadził mamę tak, aby z tego dokarmienia wyprowadzić mamę, czyli żeby zwiększyć ilość karmień, pobudzić laktację, aby po prostu wrócić znowu do pełnego karmienia. Jakby naturalne jest to, że wprowadzanie dokarmiania powoduje to, że dziecko mniej pobudza pierś, mniej ssie i po prostu tego mleka się produkuje coraz mniej.
Kiedy sam byłem w szkole rodzenia, usłyszałem, że w 360-tysięcznej Bydgoszczy jest zaledwie kilku certyfikowanych doradców laktacyjnych, a i tak to dosyć duża liczba w porównaniu do innych miast w Polsce, to oznacza, że jest problem, no bo na tyle tysięcy mam potencjalnych zaledwie kilka osób.
Certyfikat doradcy laktacyjnego jest to certyfikat, które te panie robią w własnym zakresie. To jest certyfikat prywatny, on nam gwarantuje, że one tą wiedzę mają na takim światowym poziomie. Jednak tak naprawdę w zakresie obowiązków każdej położnej czy lekarz powinni taką wiedzę posiadać. No na studiach okazuje się medycznych lekarze mają bodajże 2 godziny wykładów na temat laktacji.
Ja przy pierwszym dziecku bardzo jestem wdzięczna za opiekę w szpitalu laktacyjną. To było nieocenione i wcale nie tutaj jakieś ciocie, babcie, tylko wręcz szukałam sobie takiej pomocy właśnie osoby, która się laktacją zajmuje, żeby to dziecko do piersi dobrze dostawić. Bo tego, że dostajesz na ręce małego człowieka, którego nie znasz, się boisz, nie wiesz jak to dotknąć, jak żeby nie skrzywdzić i to karmienie często jest takie nieudane z tego powodu, że to się źle wykonuje, nie? I dziecko się męczy, nie pije, kobieta się męczy, bo ją boli pierś, coś tam się źle technicznie odbywa, nakręcają się złe emocje. Więc nieoceniona pomoc pani Halinki, która w szpitalu podeszła, jak złapała mi Hani głowę i rzeczywiście narzuciła na tą piersi. Ja byłam przerażona tym, co robi, ale się okazało, że dziecko w końcu zaczęło jeść. Nie? I także szukanie sobie takich naprawdę mądrych, fajnych, dobrych ludzi z doświadczeniem, a często fachowców właśnie od laktacji, to jest bardzo wskazane, myślę, tym bardziej w tych pierwszych takich doświadczeniach. Nie?
Jakie są podstawowe problemy, z jakimi spotykają się mamy na tej swojej laktacyjnej drodze na początku? Co może pójść nie tak? Tu już trochę o tym powiedzieliśmy. Dziecko może nie mieć odruchu ssania. Na co jeszcze mamy powinny być wyczulone?
Teraz procedury w szpitalu, z którymi mama się spotyka od razu po porodzie czy w trakcie porodu, jakby coraz bardziej się zmieniają. Kiedyś dziecko było zabierane od mamy, mama nie przebywała razem z nim w jednym pomieszczeniu. Teraz jest tak zwany rooming in. Mamy są z dziećmi, dzieci są z małami.
I najczęściej już po porodzie bardzo szybko są te pierwsze próby.
Też jest coś takiego jak kontakt skóra do skóry. Kiedyś dziecko od razu zabierano, mierzono, ważono. Mama na przykład dostawała je po kilku godzinach. A teraz dba się o to, żeby mama od razu po porodzie na brzuchu miała swojego maluszka i ten kontakt skóra do skóry, aby trwał nieprzerwanie przez 2 godziny. W tym czasie budzą się hormony, które właśnie bardzo sprzyjają laktacji. To jest bardzo ważny element, ten początek, ten kontakt skóra do skóry, rozbudzenia się laktacji.
Co oczywiście nie oznacza, że jeśli z różnych względów, no bo tak bywa, czy po cesarskim cięciu, czy z różnych względów medycznych nie ma tego kontaktu, to laktację także można pobudzić.
Oczywiście. Ważne jest to, aby ten kontakt, czyli właśnie zebrane zupełnie dziecko na mamy piersi leżące, powtarzać i inicjować jak najwcześniej, kiedy się da. Wtedy, kiedy mama tylko może już mieć kontakt z dzieckiem. W przypadku wcześniaków też to jest kangurowanie bardzo istotne, aby ta bliskość była zachowana.
Są takie badania, które pokazują, że nawet mamy adopcyjne po jakimś czasie kontaktu z małym dzieckiem także pobudzały w sobie laktację.
Wygląda to tak, że mamy, które przygotowują się do adopcji, również mogą spróbować pobudzić laktację. Oczywiście fajnie by było, żeby to było robione w kontakcie z doradcą laktacyjnym, który poprowadzi, bo już mamy mogą wcześniej zacząć stymulować laktację poprzez odciąganie laktatorem. Oczywiście często to są odciągania na początku zupełnie puste, czyli tak naprawdę nic tam nie leci, ale organizm już zaczyna iść w kierunku pobudzania tej laktacji, także nie zawsze się to jest to możliwe, ale można spróbować.
To pokazuje, jak jest to płynny proces i jak można próbować na różne sposoby tak naprawdę, bo często idzie coś nie tak.
Również mamy, które na świat przyszły ich dzieci i zakończyły karmienie, też mogą próbować wzbudzić, to jest tak zwana relaktacja, pobudzić laktację. Oczywiście jest to, nie jest to proste, nie zawsze się udaje, ale z doradcą laktacyjnym można takie próby podjąć.
Pani Monika, mama Pawełka i Kasi.
Starszego karmiłam prawie do 2,5 roku, młodszą Kasię karmię nadal, no i zobaczymy, jak to długo jeszcze potrwa. Kiedy urodziłam pierwsze dziecko, no to wydawało mi się, że karmienie 2-latka, no bo takie są zalecenia WHO na przykład, no wydawało mi się to takie trochę no jednak dziwne. Ale potem czas mijał, dziecko rosło, no i to karmienie piersią było takie naturalne, że nie widziałam potrzeby, żeby wcześniej je zakończyć. Ale kiedy już starszy syn miał 2,5 roku, ja przez 1,5 roku karmiłam 2 dzieci w tak zwanym tandemie. Jedno dziecko karmi się najpierw, drugie później. Czasami też zdarzało się, że karmi się ich 2 jednocześnie. No ale oczywiście przy takim starszym dziecku, dwulatku, to karmienie jest dużo rzadsze. To nie jest takie karmienie jak noworodka, że co godzinę, tylko to jest karmienie raz przed snem, czasami w nocy czy nad ranem. To są bardzo rzadkie karmienia. Najczęściej to było właśnie tak, że jak kiedy chciał spać, to przychodził na mleko. No i w nocy też, kiedy się obudził, przychodził do mnie do łóżka, no i kładł się, dostawał mleko, zasypiał. Czasami odnosiłam go do łóżeczka, czasami już zostawał z nami.
To jest bardzo indywidualne podejście. Pewnie część kobiet tak sobie pomyśli, karmić w tandemie to jest coś odzierającego z kobiecości. Pani nie miała takiego podejścia.
No nie, było to dla mnie dosyć naturalne. No mąż też popiera karmienie piersią. Jest to najzdrowsze karmienie dziecka. No często się mówi o tym, że karmienie piersią to są jakieś problemy. No ja uważam, że nie, że właśnie karmienie piersią jest znacznie wygodniejsze niż karmienie butelką. Kiedy wychodzi się z domu z dzieckiem, to takim małym nie trzeba zabierać żadnych butelek, sterylizatorów. Po prostu mleko jest zawsze gotowe. Kiedy nasz synek miał pół roku, jeszcze zanim zaczęliśmy mu rozszerzać dietę, byliśmy z nim przez 2 tygodnie we Włoszech. No i celowo właśnie wybraliśmy taki moment, kiedy jeszcze to mleko było dla niego wystarczające. Było to bardzo, bardzo, bardzo łatwe, bo nie musieliśmy zabierać żadnych sprzętów, żadnego mleka w proszku. Wystarczyło zabrać mamę i dziecko, jedzenie już było. Starsze dziecko, taki dwulatek, poza mlekiem je bardzo wiele rzeczy. Kiedy wybieraliśmy się z mężem na wesele, albo wyjeżdżaliśmy z córką tylko na weekend, no to syn został z babcią, przez 2 dni nie dostał mleka. No i po prostu zjadał inne rzeczy, to nie było problemem, nie musiałam mu zostawiać jakiegoś tam odciągniętego mleka. Ja się denerwowałam tym, jak Pawełek sobie poradzi, kiedy ja pójdę do szpitala, żeby urodzić córkę. Nie wiedziałam, jak to będzie, no bo dotychczas mama zawsze była, on miał wtedy rok i 4 miesiące. Okazało się, że ja się stresowałam zupełnie niepotrzebnie, on sobie świetnie poradził, został w domu z tatą, trochę nam pomogła ciocia. No po prostu jadł inne rzeczy, jadł więcej kanapek, więcej sera, więcej mleka z kubeczka, mleka od krowy. Poradził sobie fantastycznie.
Wróćmy do tego początku, bo mamy mówią, że karmienie technicznie czasami wcale proste nie jest. Tego się po prostu trzeba nauczyć.
Nasze pokolenia wcześniejsze jednak jesteśmy w dużej mierze karmieni mlekiem sztucznym. Nie mamy tego wzorca, nie widzimy na co dzień tych mam karmiących, dlatego myślę, że jakby obserwowanie mam karmiących jest bardzo istotne. To, żeby mamy pokazywały, nie wstydziły się tego, żeby było je widać w przestrzeni publicznej, żeby było widać, że karmią piersią. Trzeba się po prostu tego nauczyć w szkole rodzenia, czy właśnie w kontakcie z mamami, koleżankami, które już karmią.
Czasami trudnością jest tak naprawdę przystawienie, bo każde dziecko jest inne i to też jest pewna technika. Jedna z moich rozmówczyń powiedziała, no, że dla niej złotą radą było to, że położna pomogła w odpowiedni sposób przystawić. Inna mama mówi, że tak naprawdę położna narzuciła dziecko na pierś. Ona się zdziwiła, ale tak to powinno wyglądać.
Jeżeli dziecko ma super odruch ssania, jest takim ssakiem, że no raz zaciągnie i od razu łyka. I to widać, że dziecko ładnie pracuje przy piersi. No to jakby wystarczy to dziecko przystawić i ono sobie poradzi. Nieważne jakby pozycja. Ale no niestety tak się zdarza, że jednak częściej trzeba trochę nad tą techniką popracować. Mama musi pilnować. I to nie chodzi tylko o to, żeby ta pozycja, powiedzmy, siedząca, odpowiednio trzymanie rąk była prawidłowa, ale również bardzo istotne jest to właśnie, w jaki sposób dziecko chwyta pierś i w jaki sposób dziecko ssie tą pierś. Czyli obserwujemy, czy szeroko otwiera buzię, czy wargi są wywinięte.
Czy korzysta tylko z sutka, czy tak naprawdę z całej brodawki, bo to jest
tak,
bardzo ważne.
Czy obejmuje, tak, o wiele większą część tej brodawki, czy podczas karmienia, na przykład, jeśli słychać odgłos jakieś smokania, takie jakieś laskania, no to jest to jakby sygnał, że coś może być nie tak, czyli warto zwracać uwagę, czy dziecko prawidłowo połyka, to może być taki odgłos słyszalny, że tak pije. Również to, czy mama nie odczuwa bolesności. No na początku może to być bolesność fizjologiczna, ale należy pamiętać, że po porodzie zwiększa się elastyczność tkanek i te brodawki przyzwyczajają się do karmienia i karmienie powinno być dla mamy przyjemne, nie powinno być bolesne, więc każdy sygnał jakiejś bolesności, kiedy on się utrzymuje dłużej podczas karmienia. Bo jakby na samym początku, kiedy dziecko jest przystawiane do piersi, to może mama odczuwać właśnie lekką bolesność, ale ona powinna przechodzić już podczas karmienia, kiedy następuje ten wypływ mleka i jakiekolwiek wątpliwości właśnie, jeśli chodzi o bolesność, mama powinna konsultować z doradcą, najlepiej laktacyjnym, gdyż no zostaliśmy tak stworzeni, że to karmienie powinno być dla nas przyjemne, ma takie być, no bo tak to myślę, że nasz gatunek by nie przetrwał, gdyby po prostu nie była to przyjemna czynność.
A jeśli zekceważymy objawy dotyczące bolesności i jeśli rozwinie się zapalenie, no to wtedy to już jest bardzo bolesne, więc lepiej zapobiegać zawczasu, kiedy są tylko pierwsze
tak,
symptomy.
Tak, dokładnie. Mhm. Warto zwracać uwagę, czy po karmieniu, czy sutek jest okrągły, tak, czy nie jest spłaszczony. Jest to taka techniczna wskazówka, ale bardzo istotna, bo to nam mówi, czy dziecko po prostu nie zagryza piersi. Czasami dziecko może się urodzić z takim odruchem kąsania. Na wizycie u doradcy laktacyjnego często doradczyni sprawdza podniebienie, sprawdza ten odruch. Może określić, czy dziecko właśnie nie zagryza piersi, czy się prawidłowo. Jest to istotny element, ponieważ niezwracanie uwagi na taką bolesność może doprowadzić do poranienia brodawek. To wtedy już jest bardzo bolesne.
Mamy mówią, że czasami rezygnują z karmienia albo korzystają ze wsparcia sztucznego mleka, bo boją się, że dziecko się po prostu nie najada i mogą dziecko zagłodzić. To nie jest takie proste, prawda? No, ten lęk jest z jednej strony uzasadniony, ale zbyt pochopnie chyba rezygnować nie ma co z karmienia.
No, dzieci karmione mlekiem mamy ze względu na tą przyswajalność tego mleka, szybkie trawienie, one po prostu zgłaszają się do tej piersi częściej, szczególnie noworodki. I mamy mogą się bać, że się nie najada maluszek, często gdzieś tam może słuchając porad babć, czemu tak krótko śpi, pytań. Na pewno nie wpływa to pozytywnie. Takim głównym wskaźnikiem jest przyrost masy dziecka. Taki noworodek, właściwie dziecko w pierwszych 3 miesiącach życia powinno dziennie przybierać na masie 26 gram do 31. Czasami też zdarzają się takie kryzysy laktacyjne, że nagle dziecko potrzebuje więcej, ponieważ po prostu jest w takim etapie rozwoju, że chce sobie zwiększyć tą podaż mleka. Więcej, częściej się zgłasza i organizm mamy reaguje w ten sposób, że to dziecko częściej przedstawiane przechodzi na wyższy poziom produkcji, zwiększa tą podaż i wtedy znowu następuje taka stabilizacja i gdzieś tam dla mamy i dziecka jest to bardziej przewidywalne to karmienie.
Jakoś pomaga ta bliskość w budowaniu więzi?
Myślę, że pomaga. Tak zauważyłam to w momencie, kiedy odstawiłam synka, kiedy przestał pić mleko, to nagle no, trzeba było znaleźć ten czas na bliskość, na przytulanie się. Kiedy dziecko jest karmione piersią, no to wiadomo, że przy okazji tego karmienia ono się przytula, można coś tam mu do łóżka poszeptać. Jest ten czas takiej intymności, takiej bliskości, no i to jest kilka razy dziennie po te kilkanaście minut. Później, kiedy dziecko nie karmi się już piersią, to jakoś trudniej ten czas znaleźć na to właśnie bycie razem, na to przytulenie. A widzę, że syn tego potrzebuje i on do mnie teraz często też przychodzi po prostu, żeby się przytulić. Już nie ma tego mleka, bo już go nie pije od mamy, pije mleko z kubeczka, mleko o krowie, ale przychodzi, się przytula. Nawet podobnie to wygląda, bo też tak wtulony mocno we mnie.
To jest proces. Trzeba wiedzieć, że dziecko, mama i dziecko na początku w tym procesie się siebie po prostu uczą. To, że mama wykarmiła jedno dziecko czy dwójkę, nie znaczy, że z trzecim nie będzie kłopotów, albo odwrotnie, ta diada mama i dziecko jest zupełnie wyjątkowa i ten proces nauki trwa. Na początku warto dać sobie dużo czasu, szczególnie właśnie w pierwszych dobach, kiedy jeszcze nie ma tak zwanego nawału, kiedy w tych piersiach się produkuje siara. Tej siary na dobę się produkuje około 100 ml. To jest naprawdę bardzo malutko. I to dziecku wystarcza zupełnie, żeby zaspokoić jego potrzeby. Ale właśnie te piersi też nie wyglądają na początku tak, że tego mleka dużo jest i napływa. Tylko dopiero ten nawał przychodzi po 2-3 dniach, kiedy nagle z tych 100 ml na dobę zaczyna się produkować około 500 ml, 600. I potem też organizm mamy dostraja się do produkcji takiej ilości mleka, jaka jest potrzebna. Jeśli mama karmi bliźniaki, no to będzie na dobę produkowała, powiedzmy już docelowo, nie 800, 1000 ml, ale na przykład 1200, 1400 ml na dobę.
Warto też pamiętać, że no, taka sesja karmienia może trwać, mówi się, że nie wiem, od kilkunastu minut nawet do kilkudziesięciu, bo to też jest tak, że najpierw to mleko, jak już jest dojrzałe, to jest rzadsze, a to takie gęstsze, bardziej wartościowe, to z czasem napływa, tak? I dziecko warto, jeśli dotrwa, to karmienie tak potrwa dłużej, no bo wtedy to mleko jest bardziej wartościowe.
Szczególnie właśnie w tych pierwszym okresie karmienia, kiedy jest malutkie dziecko, warto zwrócić uwagę na ten czas karmienia, który powinien trwać, powiedzmy, przynajmniej te 15 minut, 15-20, kiedy to ssanie jest takie efektywne, że widać, że dziecko zasysa, połyka. Właśnie dlatego, że podczas karmienia również zmienia się skład, bo na początku to mleko jest bardziej wodniste i gdyby mama na przykład przystawiała tylko po 5 minut raz jednej, raz drugiej piersi, no to rzeczywiście wtedy nie dociera się do tej tłustszej treści, takiego jakby obiadu. Potrzeby dziecka mogły być niezaspokojone. Warto na ten czas karmienia zwrócić uwagę. Oczywiście w tym pierwszym, na początkowym okresie, później to czasami też już dziecko reguluje zupełnie inaczej sobie te karmienia, może szybko się najadać. Oczywiście jeśli dziecko przybiera dobrze na wadze, prawidłowo, no to jest to jak najbardziej prawidłowy objaw, że szybko się najada.
Dla mamy buduje więź, relacje? Mężczyzna pewnie nie jest sobie w stanie tej bliskości wyobrazić.
No myślę, że buduje więź w taki bardzo znaczący sposób i taką nawiązuje relację jedyną i niepowtarzalną. Rzeczywiście, no ja pamiętam, że tego pierwszego synka nie udało mi się karmić i no, karmiliśmy go butelką i absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie mam z nim więzi, bo mam i dzięki Bogu, ale rzeczywiście taki czas spędzany tylko z tym maluszkiem w ramionach, kiedy rzeczywiście w domu różne rzeczy są niezrobione, bo no, nie można robić kilku rzeczy naraz. Więc jest ten czas tylko we dwoje, w takiej bliskości niesamowitej i w takiej też ważnej czynności, no bo przecież on dzięki temu żyje, że jest karmiony, dzięki jakoś mnie. No to buduje taką relację niepowtarzalną, absolutnie. Ja jestem przeszczęśliwa i rzeczywiście czuję, jak mnie zalewa taka błogość i spokój przy karmieniu.
Wszyscy rodzice podkreślają, że naprawdę każde dziecko jest inne. Bywa tak, że dzieci karmione piersią budzą się na przykład w nocy częściej. To bywa męczące, jak pani sobie z tym zmęczeniem radzi?
No żyję jakoś, więc nie wiem, czy jakoś sobie specjalnie radzę. Nie mam jakiegoś takiego sposobu. No po prostu ja akurat cieszę się bardzo, że mogę karmić. Bardzo się o to starałam, więc wciąż jakoś tak się tym zachwycam. I no mnie jakoś zmęczenie może też na razie, bo on jest malutki, ma 2 miesiące. Może jak to będzie trwało 2 lata, to bardziej mi się da wyznaki. Ale na razie nie jest aż tak źle, żebym musiała szukać jakichś sposobów. On śpi cały czas z nami, więc karmię go wtedy, kiedy chce, sam się budzi, przystawiam go, je, zasypia. Także nie jest to aż tak obciążające póki co.
Teraz tutaj nie śpi Antoni.
No teraz się trochę przebudza.
Bywa też tak, że dziecko ssie pierś, ale nie pije, tylko po prostu szuka bliskości.
Tak, tak. Właśnie tego też na początku nie wiedziałam. I myślałam, że skoro nie ssie, to źle. Bo skoro jest przystawione i ma jeść, no to powinno jeść. A rzeczywiście teraz po czasie widzę, że czasami po prostu chce się przytulić. Kiedyś nawet gdzieś przeczytałam w takim artykule wspierającym młode karmiące mamy, że właśnie nie zawsze dziecko musi być przystawione i musi ssać aktywnie, tylko czasami po prostu chce się poprzytulać i pociumkać, cytując. Także zawsze sobie to przypominam, jak tak po prostu się przytula i zasypia sobie przy tej piersi, to jest to bardzo też takie przyjemne i budujące uczucie.
Można spotkać takie rady, no, że jeśli będzie dziecko karmiło się czasami niemal nieustannie na żądanie, że właśnie będzie dziecko używało piersi jako smoczka, no to, że dziecko się później tego nie oduczy i mama będzie przywiązana do niego przez wiele, wiele miesięcy. Ma pani takie lęki?
Nie mam. Rzeczywiście na początku to było trochę obciążające, jak on tak całą dobę praktycznie chciał przy tej piersi być, ale ten argument, że dziecko robi sobie z piersi smoczek, to nigdy do mnie jakoś nie przemawiał, bo to no, sztuczny smoczek jest substytutem piersi, a nie pierś substytutem smoczka, więc no, nie przeszkadza mi to. I rzeczywiście zawsze sobie tak jakoś powtarzam, że no, to minie na pewno i będę, myślę, za tym bardzo tęsknić. Więc nawet jeżeli to jakoś jest w danej chwili uciążliwe, w cudzysłowie, no to jest niepowtarzalne i cenne, także...
Zauważa Pani tę zmianę, że na początku chciał bardzo długo, a teraz ma już 2 miesiące, to jest kawał chłopaka z niego. To już trochę rzadziej?
Tak, bo rzeczywiście ustalił sobie już troszeczkę taki rytm, karmień. Na początku nie miał tego, więc chciał bardzo często do piersi być przystawiany, a z czasem rzeczywiście widzę, że te przerwy między karmieniami się wydłużają i w ciągu dnia i w nocy też, także już mogę coś zrobić, bo to najbardziej było takie trudne, że karmienie trwało cały czas, więc nie było obiadu albo był bałagan, a teraz jest mi też łatwiej organizacyjnie się z tym wszystkim uporać.
Myślę, że karmienie piersią budzi wiele emocji u mamy i nie są to tylko zawsze pozytywne emocje, które są z obrazków, z reklam, że tak powinno karmienie wyglądać, że mama zadowolona siedzi. Dużo też takich sprzecznych emocji się w mamie budzi. Na pewno mama czasem ma prawo czuć się zmęczona, wyczerpana tym, że rzeczywiście taki mały ktoś pojawił się na świecie i bardzo potrzebuje tej bliskości. Też oczywiście zależy to od etapu karmienia, bo inaczej będziemy myśleć o takim właśnie maluszku 3-miesięcznym, 6-miesięcznym, a inaczej no, o 2-latku, 3-latku, który też czasami potrzebuje bardzo dużo tej bliskości i często się może nawet zgłaszać do piersi. Oczywiście tutaj jest kwestia, mamy też granic, które może ustanawiać, no, szczególnie właśnie w przypadku już starszaka karmionego piersią, bo tak jak mówi właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, aby karmić te 2 lata i dłużej, jeśli mama i dziecko tego chcą. Także oczywiście takie momenty zmęczenia, zwątpienia się zdarzają. Warto też w takich momentach szukać wsparcia innych mam. Chciałabym polecić grupę wsparcia karmienia piersią oraz mlekiem kobiecym, która działa w Bydgoszczy. Na Facebooku można się zalogować, dodać. Można tam się z wszystkich swoich wątpliwości, właśnie żali, bóli, zwierzyć. I często się dostanie odpowiedź taką, że tak, ja też tak się czułam. Ta grupa działa w Bydgoszczy, w szczególności na Facebooku, ale ma też spotkania na żywo, aktualnie około 2 razy w miesiącu. 25 stycznia w Fabryce Prezentów przy ulicy Rzeźniackiego 1 w Bydgoszczy w Fordonie od godziny 15:30 takie spotkanie się odbędzie i będzie na tym spotkaniu gościem pani Małgorzata Piliszczuk, certyfikowana doradczyni laktacyjna.
Warto słuchać siebie, bo to jest pewnie ciągle taka gra między własnymi potrzebami a potrzebami dziecka. Często rezygnuje się z własnych potrzeb, ale jeśli mama nie będzie zadowolona z tego, co robi, no to na dłuższą metę to nie wypali.
Jest to kluczowy aspekt, żeby była zadowolona, chociaż czasami problem wcale nie musi leżeć w karmieniu, czyli to, że jest mama zmęczona i upatruje, że może zmniejszenie ilości karmień byłoby tym czynnikiem, który sprawi, że się będzie czuła lepiej. To akurat, no to też w zależności od etapu laktacji, to może niekoniecznie zadziałać.
Przyczyny tego, że jesteśmy zmęczeni, no mogą być gdzie indziej, chociażby w otoczeniu. Cały dom jest na głowie mamy, plus jeszcze karmienie, równia pochyla do błyskawicznego wypalenia się tak naprawdę.
Tak.
Jaka jest w tym wszystkim rola taty?
Bardzo ważna rola taty. Myślę, że podejście właśnie taty, partnera, do karmienia piersią jest kluczowe. Mama, jeżeli ma właśnie w tacie, w swoim partnerze, mężu wsparcie, no to też zupełnie inaczej, myślę, odbiera te czasami trudy karmienia. Myślę, że może nawet dostawać skrzydeł. Tata też może być taką barierą ochronną, czy przed właśnie złotymi radami, które niekoniecznie wspierają. Może powiedzieć, że teraz żona czy partnerka nie potrzebuje jakichś kontaktów, czy na przykład właśnie teraz potrzebuje czasu z maluszkiem. No i jakby sama postawa, która akceptuje ten proces, tą relację między mamą a dzieckiem, jeśli ta postawa jest akceptująca, to myślę, że ma to ogromny wpływ na pozytywne karmienie.
W tej audycji mówimy o tym, że warto karmić piersią, ale chciałbym, żeby też to wyraźnie wybrzmiało. Jeśli ktoś z różnych powodów nie może albo nie chce, to nie jest gorszym rodzicem, nie jest gorszą mamą, bo pewnie mamy czasami mogą sobie myśleć, ojejku, robię coś nie tak, jestem gorsza. Nie.
Oczywiście. Mówimy, że warto, ale każda mama ma prawo decydować o tym, jak chce karmić swoje dziecko i też nie mieć z tego powodu poczucia winy, ponieważ tylko ona wie, jakie czynniki, jakie aspekty wpływają na to, jakie karmienie wybiera, jeśli wybiera.
Po dekadach takiego czasu, kiedy jednak chyba głównie karmiono dzieci sztucznie, teraz no, coraz głośniej mówi się o tym, że to mleko to nie tylko pożywienie, ale także wręcz lekarstwo. Coraz więcej osób chce karmić, ale ważna kwestia, jeśli ktoś nie chce albo nie może z różnych względów, to nie powinien myśleć, że jest złym rodzicem.
No nie, znaczy ja nie mam akurat takiego doświadczenia, bo zawsze karmić mogłam i chciałam, ale absolutnie nie. Ja wiem, że to są różne kwestie też takie, dlatego że jeżeli chcemy karmić, a nie możemy z jakiegoś powodu, no to jednak kobiety to często przeżywają jako taką no, utratę czegoś ważnego, tak? Jakąś taką niedyspozycję i może się to wiązać z taką no, słabą oceną nie? siebie i patrzeniem na siebie no, jako kogoś, kto jest winien czemuś. To tak bywa, ale absolutnie to nie jest w kategoriach refleksji, tylko odczuwania, a te uczucia są różne i dobrze, jak jest wtedy wspierający mąż, rodzina, którzy będą w takiej sytuacji, bo karmienie nie jest wcale taką łatwą sprawą. Ten początek, pierwsze dziecko i ból związany gdzieś tam z tym karmieniem i stres, tak, to trzeba dużej takiej łagodności, takiego dobrego też patrzenia na siebie i takiej no, łagodności przede wszystkim chyba. No.
Łagodności, mądrego wsparcia, wiedzy i życzliwości dookoła. Tego życzę wszystkim młodym i starszym rodzicom. O walorach i trudach karmienia piersią opowiadały Katarzyna Kołodziejczyk, bydgoska promotorka karmienia piersią oraz Joanna, Justyna i Monika. Przypominam, że w każdy piątek po 20 na naszej antenie Radiowa Akademia Rodzica. Zapraszam w imieniu Bogusi Wrasiło i Tomka Kazimierskiego. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
But you always really knew I just wanna be with you.